Znowu dostajemy Ewangelię, która jest bardzo prowokująca w gruncie rzeczy i bardzo kontrowersyjna w swojej wymowie. To jest taka Ewangelia, która każdemu z nas stawia takie pytanie, jak rozumiemy Boże miłosierdzie, jak rozumiemy przebaczenie, jak rozumiemy nawrócenie. Czyli tak naprawdę takie rzeczy, z którymi wszyscy mamy kłopot, z którymi ciągle się zmagamy. Ona się pozornie wydaje klasyczna. To znaczy, że jest ktoś, kto grzeszy, jest kobieta, która grzeszy, jest przyłapana na tym grzechu, jest przyprowadzona do Jezusa, uratowana i od tej pory zmienia swoje życie. I można powiedzieć, no to jest taka historia, jakiej w Ewangelii jest mnóstwo, która nam się wydaje właśnie taka zwyczajna. Tyle tylko, że jest z nią pewien kłopot. Z ciekawości zerknąłem do historii tego tekstu, to znaczy tego, jak on się pojawia w rękopisach Ewangelii, jaka jest jego historia w tych odpisach Ewangelii. I okazuje się, że ten tekst przez 400 lat, mniej więcej do IV wieku po Chrystusie, w ogóle w Ewangelii się nie pojawiał. Ci chrześcijanie, których uważamy za idealnych, mówimy o Kościele pierwotnym, o Kościele, który był bardzo blisko tradycji apostołów, Chrystusa, gdzie wspólnota była bardzo zażyła, bardzo głęboka, gdzie przeżycie sakramentów było bardzo mocne, ci chrześcijanie ocenzurowali Ewangelię. I tego fragmentu przez 400 lat w ogóle nie umieszczali. On się dopiero pojawia w rękopisach właśnie wtedy. To było zbyt szokujące, to było zbyt trudne dla nich, że Pan Jezus tą kobietę po prostu rozgrzeszył. Że w ogóle nie ma mowy o tym, czy ona była gotowa przyjąć to rozgrzeszenie. W ogóle nie ma mowy w tej Ewangelii o tym, że ona mówi o jakimkolwiek żalu, że ona mówi o jakimkolwiek postanowieniu poprawy. Nie ma w ogóle mowy o tym, żeby ona wyznawała swoje grzechy. Jezus ją po prostu rozgrzeszył. Co więcej, to jest o tyle dla nich było trudne w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że były trzy przypadki grzechu, za które dostawało się pokutę do końca życia, a można nawet było, mówiąc bardzo oględnie, wylecieć z kościoła. To znaczy sytuacja, kiedy ktoś odstąpił od wiary i wyparł się wiary, po drugie morderstwo, a po trzecie właśnie cudzołóstwo. Były trzy sytuacje, w których jeżeli ktoś to popełnił, to dostawał pokutę do końca życia. Nie taką pokutę, że sobie pójdzie, zmówi różaniec i już ma to odpuszczone. Nie, do końca życia miał pokutować. Co więcej, byli tacy, którzy mówili, i to byli bardzo pobożni święci chrześcijanie, którzy mówili, takich ludzi trzeba z kościoła wyrzucać. Wielu wyrzucano. Cała dyskusja, która toczyła się przez setki lat, czy tacy ludzie jeszcze mogą być chrześcijanami, mogą dostać drugą szansę. I o tym jest ta Ewangelia. I na tym polega ta trudność. Ten szok, który dla nich był, to ta cenzura wynikała z tego. No bo jak? Oczywiście zastanawiałem się, jak czytałem tę Ewangelię, czy takie trzy zakresy życia, czy takie trzy przypadki właśnie, cudzołóstwo, morderstwo, czy odstępstwo od wiary, czy to nas jeszcze rusza? Czy to nas jakoś dotyka? No, odstępstwo od wiary, wyparcie się wiary, no, można powiedzieć, że to w ostatnich czasach jest dosyć taka zaawansowana moda, żeby z kościoła występować. No i to, że ktoś się wyprze Boga i powie, że nie wierzy i że w ogóle ma ten kościół daleko gdzieś, to nic wielkiego. No cudzołóstwo, no to wystarczy wziąć którykolwiek, nie wiem, internetowy portal, jeden z większych, tam od góry do dołu, to jedno wielkie cudzołóstwo, no to wszyscy ze wszystkimi. To jest nasza codzienność. Morderstwo, może jeszcze morderstwo, ale z drugiej strony jesteśmy tak epatowani wieloma rzeczami, które się dzieją w świecie, że to morderstwo też wydaje się być takie bardzo powszednie. Zastanawiałem się nad tym, jakie byłyby dla nas takie zachowania, tak jakbyście mieli się zastanowić, jakie są zachowania, które jakby nas wzburzają do tego stopnia, żebyśmy się zagotowali, jak mamy kontakt z czymś takim. Jakie to są? Ja nie wiem, ja sobie wymyśliłem na swój użytek, że gdyby to był na przykład gwałciciel, nie? Jakiś wielokrotny gwałciciel, albo żeby to była matka, która na przykład zabija dziecko, albo żeby to był pedofil, może ksiądz pedofil. To nie chodzi o to, żeby się szokować. Ale byśmy sobie wymyślili taką sytuację, o której jak myślimy, jak o niej czytamy, jak o niej słyszymy, to mówimy, to jest nie do przyjęcia. To nam się nie mieści w głowie. Ja kiedyś pytałem moich koleżanek z pracy, one mają dzieci, i mówię, mówimy o Kościele, mówimy o miłości, o wybaczeniu. Jak byście się zachowały, gdyby wasze dziecko, tak? One mają tam dzieci właśnie 9, kilkanaście lat. To tam nie było żadnej dyskusji. Oczy bym wydrapała. Nie? Nie dziwię się, oczy bym wydrapała. Jeżeli sobie uświadomicie te sytuacje, tą całą grozę tego, tak, całe to zuchwalstwo takiego zachowania i takiego grzechu, to wtedy dopiero jesteśmy w tej Ewangelii. To wtedy jesteście w tej Ewangelii. Jezus taką osobę rozgrzeszył. Bez wyznania win, bez mówienia o postanowieniu poprawy, bez żalu, taką osobę rozgrzeszył. Co więcej, ta kobieta, która została przeprowadzona, ona o tym wszystkim wiedziała. Ona była głęboką świadomość tego, że tak naprawdę i ona zasługuje i na śmierć, i na wykluczenie. Prawo mojżeszowe takie osoby karało. Ona wiedziała, że była winna. Ona w ogóle się nie tłumaczyła. Ona by przyjęła te kamienie. To wszystko było zgodnie z prawem. A Jezus ją rozgrzeszył. A Jezus jej nie dał żadnej pokuty. On jej powiedział, idź i nie grzesz. Idź i nie grzesz więcej, ja cię nie potępiam. Czy czujecie to, że czy to nie jest za łatwo, czy to nie jest za prosto, czy to nie jest takie za naiwne, czy to... No i to jest to pytanie o Boże miłosierdzie. Tyle mówimy o Bożym miłosierdziu. Tyle w Kościele mówimy. Każdy z nas o Boże miłosierdzie prosi. Tyle odmawiamy koronki do Bożego miłosierdzia. Mówimy o siostrze Faustynie. Tyle mówimy, że to miłosierdzie to jest to, czego świat potrzebuje. To jest dzisiaj Pan Jezus, który pokazuje, na czym polega miłosierdzie. To nie jest naiwna miłość. To nie jest głupia miłość. To nie jest zamykanie oczu. To nie jest mówienie, że nic się nie stało. To jest coś więcej. To jest coś, co przekracza naszą sprawiedliwość, nasze spojrzenie na pewne sytuacje, które w naszym odczuciu są niewybaczalne. Na tym polega Jego miłosierdzie. Miłosierdzie, które nie bez powodu mówimy w Kościele, jest skandalem. Jest skandalem. Bo jak? Jak można rozgrzeszyć i nikomu nie nadać pokuty, nikogo nie potępić, kogoś, kto się zachowuje w taki sposób? Jest w tej Ewangelii oczywiście jeszcze jeden wątek. Jest osoba, której się udało. Osoba, której się udało. Osoba, która uciekła szczęśliwie z całej tej sytuacji. Z tego złapania przez faryzeuszów, która się wymknęła. To jest ten mężczyzna. Nie wiadomo, czy był bardziej cwany, czy był sprytniejszy, czy ją zostawił, zebrał się szybciej, uciekł, nie wiem, wypchnął ją. Czy jego zostawili? Tego nie wiemy. Wiemy jedno. On do Ewangelii nie trafił. Ona trafiła. On przed oblicze Pana Jezusa nie wiemy, czy trafił. Ale ona trafiła. To jest absolutnie niezwykły i paradoks tej Ewangelii. Że mimo, że ona nie chciała, mimo, że ją przytargali za włosy, mimo, że ją upokorzyli, mimo, że odarli ją z godności, mimo, że ją zelżyli, to ona ostatecznie trafiła przed oblicze Pana Jezusa. A on nie. I nie wiemy, co się z nim stało. My nie wiemy nawet, czy on kiedykolwiek Jezusa spotkał, bo Ewangelia o tym milczy. To jest niezwykłe przesłanie tego krótkiego tekstu, że ostatecznie tak naprawdę nie ma innej drogi do Boga, jak droga naszego grzechu. Nie ma innej drogi, niż droga, która wiedzie przez nasz grzech, która prowadzi przez coś, co nas poniża, co nam odbiera godność, co powoduje, że czujemy się jak śmiecie. Nie ma innej drogi. To jest droga, która nas prowadzi przed oblicze Jezusa. Ona wypowiada tylko jedno zdanie. On mówi, nikt cię nie potępił, a ona mówi, nikt, panie. Po grecku tam w oryginale jest nikt, kyrie. To jest to kyrie, które śpiewamy na początku mszy świętej. Nikt, panie. Nikt, kyrie. Jeszcze raz to kyrie pojawi się w Ewangelii, jak Pan Jezus będzie rozgrzeszał dobrego Łotra. On mówi, wspomnij na mnie, kyrie, jak przyjdziesz do swego królestwa. Możemy się układać. Możemy być sprytni. Możemy być cwani. Możemy mówić, że nam się jakoś udało. Możemy mówić, że jakoś żeśmy się poukładali. Tak jak ten mężczyzna. Ale ostatecznie możemy nie trafić przed oblicze Boga. Możemy nie trafić przed oblicze Jezusa. Ale możemy mieć tak, jak ta kobieta. Może doświadczać właśnie poniżenia, odebrania godności i mówić tylko kyrie. Panie, zmiłuj się nade mną. I doświadczyć mocy Ewangelii. Jest tylko jedna osoba na świecie. Jest tylko jedna siła miłości, która jest w stanie nas uratować przed grzechem, który niesie śmierć. Pan Jezus to jest miłość, która nas ocala od największego naszego poniżenia. Nie ma innej siły. Nie ma. Jest grzech, który potrafi nas zabić i jest miłość, która potrafi nas ocalić. Możemy się z tą miłością układać, udawać, że jutro, za jakiś czas, na następne święta, kiedy indziej, za moment, nie teraz, możemy. Tylko, że ostatecznie się z Nim nie spotkamy. Możemy przyznać się w pokorze i mówić do Niego, kyrie, wspomnij na mnie, Panie, zmiłuj się. To jest to pytanie, które zadaje nam ta Ewangelia. Po której stronie chcesz się ustawić? Po stronie tych, którzy mówią, że to jest za łatwe, że to jest głupie, że to jest naiwne, że to jest takie przymykanie oczu, mówienie ciągle, ale chyba jest jakaś sprawiedliwość. Tak, możemy się po tej stronie ustawić. Albo po stronie tej, która mówi, Panie, zmiłuj się, kyrie, przyjmij mnie do swojego królestwa.